Dzisiaj chciałbym, byśmy pogłębili to, o czym mówiłem wczoraj, ale to nie znaczy, że jeśli są jakieś osoby nowe, to nie zrozumieją, czy wypadną z rytmu. Myślę, że będzie można z tego wziąć też dla siebie. Przypomnę, że pogłębiamy temat miłości, tego, co nas oddziela od miłości, miłości Bożej, ale też miłości ludzkiej. I chciałbym, byśmy dzisiaj przyjrzeli się na ten temat przez pryzmat Słowa Bożego, które słyszeliśmy w czasie mszy świętej. Czytania z Księgi Rodzaju, Ewangelii według świętego Mateusza. Ja będę je przypominał, wspomnę o nim, żeby zobaczyć, co Pan chce nam powiedzieć, co to Słowo chce nam powiedzieć dzisiaj, w czasie tego skupienia naszego, w naszej konkretnej sytuacji życiowej, was jako rodzin, małżeństw, nie jako zakonnikowi. Otóż pierwsze czytanie, jakie usłyszeliśmy z Księgi Rodzaju, to był Jakub i jego błogosławieństwo. To, co słyszeliśmy, jest małą częścią, małym fragmentem większej całości, w której Jakub, patriarcha, błogosławi wszystkich swoich synów, a miał ich 12. Dla każdego ze swoich synów ma inne błogosławieństwo. I dzisiaj usłyszeliśmy błogosławieństwo skierowane do Judy, ponieważ z pokolenia Judy, jak słyszeliśmy potem w Ewangelii Mateusza, miał narodzić się Jezus Chrystus. To błogosławieństwo jest też pewnego rodzaju proroctwem. Jego ojciec przepowiada Judzie, że jego potomstwo pozostanie na tronie, czyli będzie królem, jego potomek, symbol berła, i także będzie pasterzem ludu, symbol laski pasterskiej. To tak naprawdę wypełniło się w Jezusie. Na co jednak chciałbym zwrócić uwagę z tego tekstu? Pierwsza rzecz to taka, że w rodzinie, w każdej rodzinie jest pewien podział ról. I jedną z ról ojca, o której dzisiaj słyszymy w tym czytaniu, jest czynić to, co czynił Jakub. To znaczy błogosławić swoje dzieci. Można powiedzieć, to błogosławieństwo jest trochę specjalne. Moment życia Jakuba, w którym się znajduje błogosławiąc, to jest tuż przed jego śmiercią. Tuż przed śmiercią błogosławi swoje dzieci. A więc jest to ważny moment jego życia. I często takim ważnym momentem życia naszych dzieci, waszych dzieci, czy też był waszym, kiedy wy wychodziliście z waszych domów rodzinnych, to jest na przykład moment usamodzielniania się, wyjeżdżania z domu, na przykład ślub jest takim momentem. I niewątpliwie wtedy dzieci potrzebują błogosławieństwa ojca, w ogóle swoich rodziców. Ale szczególnie chciałbym tu podkreślić błogosławieństwo ojca, ponieważ to jest jego rola. Tylko na czym to błogosławieństwo ma polegać? Nie chodzi mi o jednorazowy akt, który można by dokonać przy jakiejś ważnej okazji, aby błogosławić swoje dziecko. Jak to się czasem dzieje, i pewnie u was też tak było, podczas zawierania ślubu. Przynajmniej w moich stronach jest taki zwyczaj, dzieci proszą o błogosławieństwo swoich rodziców i to jest jakiś ważny moment, kiedy to błogosławieństwo jest. Ale chodzi mi o błogosławieństwo, które wypływa tak naprawdę z Bożego błogosławieństwa i które dokonuje się przez całe życie, a na pewno przez całe dzieciństwo, całą młodość każdego dziecka. I żeby dookreślić, o co w tym błogosławieństwie chodzi, to wrócę trochę do tego, co wczoraj mówiłem, mianowicie czym jest miłość. Że miłość to jest afirmowanie, to jest nadawanie sensu, nadawanie wartości drugiemu człowiekowi. I w tym błogosławieństwie, które daje ojciec, to ma być właśnie zawarte. Nadawanie sensu, nadawanie wartości syna i córki. W inny sposób syna, w inny sposób córki. Ale o tym powiem za chwilę. Błogosławieństwo więc ojca względem swojego syna polega na tym, że najpierw ojciec uczy syna być mężczyzną. Uczy go, co to znaczy być mężczyzną. A później, co myślę jest bardzo ważne, to jest potwierdzenie tej jego męskości w swoim każdym synu. Innymi słowy, ojciec poprzez swoje słowa, poprzez swoje gesty, które, jak mówię, mają trwać na pewno przez dzieciństwo, przez młodość, jeśli nie przez całe życie, ma błogosławić swojego syna, czyli nadawać sens jego życia, wartość jego życia jako mężczyźnie. Mężczyzna, który tego nie otrzymał od swoich rodziców, od swojego ojca, myślę, że będzie słaby, będzie nieśmiały, niepewny siebie, niepewny tego, co robi. A nierzadko ta niepewność, ta nieśmiałość może być ukrywana pod maską jakiejś właśnie pewności siebie, czasem może wręcz despotyzmu, radzenia sobie samodzielnie w każdej sytuacji, niepotrzebowania nikogo ani niczego do pomocy. Być może oglądaliście film Pręgi. Myślę, że tamten mechanizm jest bardzo mocno pokazany, bardzo mocno pokazany. Kiedy młody chłopak zamiast afirmacji swojego życia, zamiast potwierdzenia tego, że staje się mężczyzną, że jest kimś, od ojca co chwilę słyszy, że jest głupkiem, że jest niezdarą, że jest do niczego. Jeśli ktoś nie oglądał, to polecam ten film, żeby zobaczyć. Ponieważ myślę, że jest to nierzadki problem. Być może wielu z nas tutaj odkrywa taki problem w sobie. Brak takiego błogosławieństwa. Chcę powiedzieć, że ja również niedawno ten problem odkrywałem u siebie. Odnajdywałem go. Ale jest pytanie, jak sobie z tym poradzić? Czy jakie jest rozwiązanie na to? Zanim do tego przejdę, to chciałbym teraz drugą stronę. Mamy syna. Pozostaje jeszcze córka. Jak tutaj to wygląda? Otóż również dziewczyna, również kobieta, córka potrzebuje potwierdzenia również swojego ojca. Taka jest rola ojca, to co mówiłem. Potwierdzać, błogosławić. Ale można zapytać, w czym potwierdzać? Z chłopcem jest łatwiej. Potwierdzać go w jego męskości. Ojciec jest mężczyzną, syn jest mężczyzną. O ile matka uczy swoją córkę, jak być kobietą, uczy ją, co to znaczy być kobietą, o tyle ojciec tę kobiecość swojej córce potwierdza. Analogicznie, jak to czyni z synem. No więc myślę, że do prawidłowego rozwoju córki, tak jak przy synu, potrzebne jest afirmowanie, potwierdzanie poprzez słowa, gesty, nie wiem, cokolwiek, potwierdzanie córki. To znaczy, myślę, że musi paść ze strony ojca, że córka jest piękna, nie tylko fizycznie, że jest godna miłości, że jest godna szacunku. To jest afirmowanie swojej córki. I myślę, że analogicznie jak do chłopców, córki, które wyjdą w świat, te dziewczyny, kobiety, bez takiego afirmowania, bez takiego błogosławieństwa swojego ojca, no mogą mieć różne problemy. Wracając do pytania, które zadałem, co z tym zrobić, jak sobie z tym poradzić, jakby moim osobistym doświadczeniem w tym wszystkim jest to, po pierwsze, że czasu nie da się cofnąć. Jeśli ktoś z nas tutaj czuje, że może to jakoś go dotyczyć, czy coś takiego było w jego życiu, to na pewno jest to, że czasu nie da się cofnąć. Że nie da się odwrócić tego, co się stało. Ja osobiście zrobiłem to w ten sposób, że poprosiłem Boga, który jest moim ojcem, który jest naszym ojcem, aby to On dał to błogosławieństwo, którego może inni mi nie dali, którego mi w moim życiu zabrakło. I by On, Ojciec, który jest w niebie, uzupełnił te różne braki, które mogły we mnie gdzieś być. I moje doświadczenie też jest takie, że to rzeczywiście się dokonuje. Pan Bóg rzeczywiście na taką prośbę odpowiada. I można to odczuć w swoim życiu. Myślę też, że o takie błogosławieństwo można Boga prosić każdego dnia. Żeby każdego dnia potwierdzał mnie jako swoją córkę, jako swojego syna. I mam dla was taką propozycję, podobnie jak wczoraj, abyśmy wszyscy, niezależnie czy czujemy, że to jest jakoś nasze, czy niekoniecznie, abyśmy na chwilę zamknęli oczy, tak jak wczoraj, byśmy postawili siebie w obecności Bożej, próbowali tej naszej wyobraźni zobaczyć, że stajemy przed Bogiem jako Ojcem i byśmy poprosili Go o Jego błogosławieństwo. Byśmy teraz, w tym momencie zamknęli oczy doświadczyli Bożej obecności i poprosili Ojca, aby dał nam błogosławieństwo. My sami może wiemy, co jest w naszych sercach i czego nam brakuje. Zachęcam, byśmy teraz przez chwilę poprosili Ojca, aby w te miejsca wszedł i położył na nas swoje dłonie, aby nas błogosławił. Zostawmy sobie chwilę na to teraz. Niektórzy z was będą mogli Go bardziej odczuć, bardziej doświadczyć. Idąc dalej w naszym rozważaniu, chcę tylko jeszcze jeden aspekt poruszyć, dotknąć, mianowicie ów podział ról, który zasygnalizowałem już. Naturalną rolą ojca w rodzinie jest stanowić prawo. Nie na zasadzie powieszenia na lodówce czy na drzwiach zasad, które obowiązują w naszym domu, które są nietykalne i nienaruszalne. Oczywiście nie o to chodzi. Ale zadaniem ojca jest stanowić o tych zasadach. To znaczy, ukonkretniając, to ojciec powinien stawiać granice dzieciom, na przykład, dla ich dobra. I na tym polega stanowienie prawa. Stawia granice dzieciom. Na przykład, o której mają wieczorem wrócić. To powinien ojciec stanowić. Na przykład, czy dzieci powinny się spotykać z takimi czy innymi kolegami, którzy może mają na nich zły wpływ. Ojciec jakby powinien reagować w takich sytuacjach, oczywiście w miłości i szacunku dla swoich dzieci. Ale stanowczo. Myślę, że podobnie albo nawet czasem mocniej rzecz ma się z małymi dziećmi, czy z bardzo małymi dziećmi. Wielokrotnie spotykałem rodziców, którzy zupełnie sobie z maluchami nie radzili. I co ciekawe, dzieci, kiedy zobaczą słabości swoich rodziców, to potrafią to wykorzystać. Na przykład krzykiem i płaczem potrafią wymusić wszystko. Ja to tak nazywam taką emocjonalną manipulacją. Ale rolą ojca, naturalną rolą ojca jest stawiać granice, czyli stanowić prawo. W Piśmie Świętym jest takie zdanie, że jeśli ojciec kocha swoje dzieci, to je karci i ćwiczy. I oczywiście pojęcie kary, ćwiczenia kogoś nam się strasznie źle kojarzy. A bynajmniej nie chodzi tu o bicie dzieci. Ale myślę, że nie jest to wcale taki przestarzały pomysł i zły pomysł. A szczególnie w kontekście tak zwanego bezstresowego wychowywania dzieci, gdzie to czasem się zdarza jeszcze, albo może nawet często, myślę, że warto też nad tym się pochylić. A jaka jest w takim razie rola kobiety, mamy? Myślę, że ma niebagatelną rolę w rodzinie, w domu, z całym bogactwem swoich kobiecych darów, jakie posiada. Wrażliwości, naturalnego ciepła, takiej emocjonalnej inteligencji, empatii, umiejętności wczuwania się w potrzeby innych. Kobieta z tymi darami stwarza dom. Kobieta stwarza dom. Stwarza atmosferę w nim. Stwarza dom, czyli sprawia, że dom to jest dom, a nie na przykład hotel. Nawet gdyby to było bardzo skromne lokum, bez wygód, od razu można tam wejść i poczuć się, że jest się w domu, a nie w hotelu. I każdy będzie się tam czuł dobrze. I mąż, który będzie chętnie wracał do takiego domu. Dzieci, które również z radością do niego wrócą. Kobieta stwarza dom. Mężczyzna daje czy stanowi prawo. Ten podział, który teraz przedstawiłem, jest oczywiście tylko jednym z aspektów. Jednym z rodzajów tego podziału. Ale myślę, że ważny. I tego nas uczy historia Jakuba. Patriarchy, ojca, który błogosławi swoje dzieci, nadaje im wartość, nadaje sens ich życiu, synowi jako mężczyźnie, córce jako kobiecie. Bez tego, jak już mówiłem, możemy nawet skrzywdzić, myślę, swoje dzieci. Dobrze, idąc dalej, spójrzmy teraz na Ewangelię. Może nam się wydać ona trochę nudna dzisiaj. Genealogia Jezusa, mnóstwo imion, bardziej udanie lub mniej udanie przetłumaczonych z hebrajskiego, więc zupełnie nam nic nie mówiących, chociaż mających wielkie znaczenie. Możemy zapytać, co jest interesującego w takiej genealogii? Co może ten tekst powiedzieć nam dzisiaj? Myślę tak, po pierwsze pokazuje nam on, wybiegając troszkę już do świąt Bożego Narodzenia, które są już przed nami, że Jezus jako człowiek narodził się w konkretnej rodzinie, wszedł w dzieje ludzi poprzez konkretną historię, konkretnego rodu, który mamy wyszczególniony w tej Ewangelii. Bóg więc chce i wkracza w konkretną historię naszych też rodzin, naszych domów, naszego życia. Po drugie, i myślę, że jeszcze ważniejsze z tej historii całej jest to, że ta historia, ta genealogia wcale nie jest kolorowa. Pojawiają się bowiem w tej genealogii imiona osób, których reputacja w Piśmie Świętym jest ukazana jako, no delikatnie mówiąc, niespecjalnie dobra. Są na przykład cztery kobiety, które z żydowskiego punktu widzenia nie powinny się w niej znaleźć, tej genealogii, bo to się nie zdarzało. Mało tego, wszystkie cztery są związane z jakimś grzechem. Na przykład Tamar staje się nierządnicą, aby podstępem wymusić respektowanie prawa względem niej. Rahab, druga kobieta, była prostytutką, żyła w Jerycho. To jest ta, która wpuściła Żydów do Jerycha. Rut była cudzoziemką, a więc nie należała do narodu wybranego. A czwarta kobieta to Batrzeba, która nie jest tu wymieniana co prawda z imienia, ale można powiedzieć, wspominany jest jej grzech. Była żoną Uriasza, a dziecko miała z Dawidem. A więc wchodzi kwestia cudzołóstwa, morderstwa Uriasza, kłamstwa. Można więc powiedzieć, że ta genealogia nie ma momentami chlubnej karty. Nie ma tam momentami jasnych miejsc. A jednak Bóg nie boi się wkraczać w taki ród, który myślę, że jest swego rodzaju paradygmatem, czyli jakby odbiciem tego też, co jest w naszym życiu. Gdzie mamy swoje sukcesy, ale i swoje porażki. Gdzie mamy jasne miejsca w naszej historii życia, ale również i ciemne. Wczoraj w różnej rozmowie jakoś zahaczyliśmy o genealogię, nie wiem jak, i padło takie coś, że ja nie chcę grzebać za daleko w swoich przodkach, bo nie wiem, czego się tam doszukam. To jest trudne często. Historia naszej własnej rodziny, małżeństwa i też tego, co było wcześniej. Kiedy więc widzimy, co tam się dzieje, co się czasem wali, że zaczyna być ciężko, może nawet wkradają się jakieś słabości, jakieś grzechy, jakieś rozdarcia, jakieś błędne decyzje. Ta Ewangelia uczy nas, ta genealogia Jezusa uczy nas, byśmy nie bali się zapraszać Jezusa do tego wszystkiego. Jezusa, który nie bał się wkroczyć w naszą ludzką sytuację, w naszą ludzką historię, z jej blaskami, z jej cieniami, z jasnymi, mocnymi stronami, ale i ciemnymi, słabymi. Ponieważ Bóg jest obecny w całym naszym życiu, a więc też w tych naszych ciemnościach. Bóg jest w tym wszystkim, aby nas błogosławił. Też w tych ciemnościach, też w naszych grzechach, też w naszych słabościach. Bóg jest tam, aby nas błogosławić, to znaczy, aby mimo wszystko nadawać nam sens. Nadawać naszemu życiu wartość. Jako córce Jego, jako Jego synowi. Małe podsumowanie. Jak mają się do siebie te rzeczy, o których mówiłem wczoraj i dzisiaj? Otóż myślę, że to, co powiedziałem dzisiaj o tym błogosławieństwie i w tym wszystkim, co jest związane z błogosławieństwem, to jest to jeden bardzo dla mnie ważny, bardzo konkretny wymiar miłości, o której mówiłem wczoraj. Miłości, która zachwyca się drugim, ale też umie postawić wymagania, która daje siebie w całości, ale też jest zdolna do przyjmowania. Miłości, która błogosławi, która afirmuje, która nadaje sens, nadaje wartość. Wreszcie trzeba powiedzieć, że wszyscy jesteśmy wszczepieni w Jezusa Chrystusa, którego Ojciec nam posłał i to święto, tą uroczystość już za kilka dni będziemy obchodzić, po to, by był i żył z nami i między nami jako Bóg, ale też jako człowiek. Chrystus, którego znamy genealogię po ludzku, którą dzisiaj przeczytaliśmy, jest jednocześnie tym samym Chrystusem, o którym pisze święty Paweł w liście do Efezjan w takim bardzo pięknym, chrystologicznym hymnie, że Bóg w Nim, czyli w Jezusie, wybrał nas przed założeniem świata. To znaczy, w Nim jesteśmy zanurzeni, włączeni, wszczepieni w Niego i z Niego czerpiemy naszą siłę do życia, z Niego czerpiemy nasz sens życia, małżeństwie, w rodzinie, w zakonie, w kapłaństwie. To w Nim, w Jezusie, nasza miłość bierze początek. To On jest naszym początkiem i nasza miłość tam znajduje swoje dopełnienie. On, który jest Alfą i Omegą. Zapraszam, byśmy pozwolili się przenikać tej Jego miłości. Po to, byśmy w tej naszej miłości, waszej małżeńskiej, mojej zakonnej, rodzinnej, każdego dnia wzrastać. Wzrastać coraz bardziej, nie zatrzymywać się na jednym poziomie, ale wzrastać. By Pan dawał nam tę łaskę, byśmy mogli się na tą miłość otwierać i w niej wzrastać. Byśmy mogli każdego dnia prosić, otrzymywać Jego błogosławieństwo.